Nie marnujmy dzisiejszego dnia, żałując tego, co działo się w przeszłości, lecz spoglądajmy ku Panu, wypatrując Jego łaski. Módlmy się do Niego i ufajmy Mu, że On wykorzysta nasze błędy do tego, by nas przeobrazić.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Dzisiejsze studium życia prowadzi nas do 31 rozdziału Księgi Rodzaju. Pomoże nam zagłębić się w ten fragment Bożego Słowa Janusz Bienia. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Od pewnego już czasu przyglądamy się dziejom Jakuba, które obrazują proces przeobrażenia. Dziś dochodzimy do 31 rozdziału Księgi Rodzaju. W przypadku Jakuba wydaje się, że proces ten trwa całe życie. Niektórzy jednak mówią, że przeobrażenie dokona się w mgnieniu oka, kiedy Pan Jezus powróci. Czy można znaleźć w Piśmie Świętym wersety, które potwierdzałyby takie twierdzenie?
Nie ma takiego wersetu, który pozwalałby tak twierdzić. Istnieje natomiast werset, który przy błędnej interpretacji i zastosowaniu może prowadzić do niewłaściwego zrozumienia tej sprawy. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, apostoł Paweł mówi, że gdy nadejdzie Chrystus i wierzący zostaną pochwyceni i zmartwychwstaną, w mgnieniu oka wszyscy zostaniemy przemienieni. Muszę jednak z całą mocą podkreślić, że to przemienienie, które dokona się w mgnieniu oka, nie odnosi się do przeobrażenia duszy, opisanego w 12 rozdziale listu do Rzymian i 3 rozdziale 2 listu do Koryntian, którego ilustracją jest historia Jakuba. Przemienienie, o którym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, to przemienienie naszego ciała, które rzeczywiście dokona się w jednej chwili. Z przeobrażeniem duszy jednak jest inaczej. Problem wielu chrześcijan polega na tym, że myślą, iż wszystko dokonuje się natychmiast. Tak owszem jest z odrodzeniem i przyjęciem Pana Jezusa. Sądzą więc, że tak samo mają się sprawy z przeobrażeniem. Tymczasem część z tych rzeczy rzeczywiście dokonuje się natychmiast, jak odrodzenie i przemienienie ciała, ale inne nie. Przeobrażenie duszy nie odbywa się w mgnieniu oka. To organiczny, metaboliczny proces, który trwa całe życie i ściśle wiąże się z codziennym doświadczaniem przez nas Chrystusa jako życia. To naprawdę wielka, powiedziałbym wręcz tragiczna strata, że chrześcijanie marnują swoje życie przez to, że tracą okazję do przeobrażenia swojej duszy, bo myślą, że wszystko w ich życiu dokona się natychmiast. Nie, przeobrażenie to proces, który trwa przez całe życie i powinno nam bardzo zależeć na tym, żeby codziennie mieć w nim swój udział. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że zmarnowaliśmy już wiele czasu, musimy szczerze zwrócić się do Pana, szukać Jego miłosierdzia i modlić się, żeby każdy dzień był dla nas dniem wzrostu w boskim życiu, który zaowocuje przeobrażeniem.
Czyli te dwa określenia, przeobrażenie i przemienienie, często są ze sobą mylone, ale z tego, co powiedziałeś, wyraźnie widać, że nie oznaczają one tego samego, prawda?
Tak. Pomimo pozornego podobieństwa oznaczają one dwa różne duchowo doświadczenia. Kontekst i zastosowanie wskazują na to, że przemienienie ciała to jedno, a przeobrażenie duszy to co innego. Musimy zrozumieć boskie objawienie, które się kryje pod tymi dwoma słowami. To bardzo ważne, zwłaszcza w kwestii przeobrażenia. Jeżeli nie zobaczymy, na czym polega przeobrażenie, nie będziemy mogli doświadczyć czegoś ogromnie ważnego w chrześcijańskim życiu.
Posłuchajmy teraz Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju. Przypatrzmy się obrazowi przeobrażenia, z jakim mamy do czynienia w osobie Jakuba.
Przechodzimy do rozdziału 31. Rozdział ten pokazuje, że człowiek, pomimo swej przebiegłości, może się stać materiałem na Bożą budowlę, a sposobem na to jest ciążąca nad nim Boża ręka. Przebiegły Jakub, którego przedstawia rozdział 31, niewątpliwie bardzo się zmienił. Został wielce przeobrażony. Ale musimy dodać, że nawet tak bardzo przeobrażony człowiek, powołany przez Boga, ciągle jeszcze jest człowiekiem naturalnym. Nie jest grzeszny, ale wciąż jest naturalny. Na jakiej podstawie mogę tak stwierdzić? Ponieważ Jakub bał się Labana. Laban ścigał Jakuba, a w nocy, gdy Jakub odpoczywał, przyszedł do niego Bóg. Bóg ostrzegł Labana. Uważaj, nie mów nic, ani dobrego, ani złego. Laban opowiedział to Jakubowi. Wtedy Jakub zaczął sobie śmiało poczynać. Tak objawiła się jego naturalność. Gdyby Jakub był naprawdę duchowy, powiedziałby: chwała Panu. O Panie, oddaję Ci chwałę. Jakże Ci dziękuję, że jestem w Twoich rękach. Tymczasem Jakub nabrał mocy, gdy usłyszał, że Bóg przyszedł do Labana i nakazał mu nic nie robić. I śmiało skarcił Labana. Oznacza to, że Jakub został przez ten czas przeobrażony, ale nie do końca. Bracia i siostry, wzrost życia Bożego w nas nie odbywa się gwałtownie. Nie można osiągnąć dojrzałości, przeobrazić się z dnia na dzień. To kwestia całego naszego życia. W każdym kolejnym rozdziale Jakub się zmaga. Dopiero w ostatnich kilku rozdziałach kończy walkę. Czy wiecie, co wtedy zrobił? Położył obie ręce na lasce, na której wspierał się w podróży. Położył je na lasce, oddając cześć Bogu. Nic nie robił, ani nic nie widział. Wtedy był już dokładnie, w pełni przeobrażony. Przeobrażenie osiąga pełnię dopiero pod sam koniec jego życia. Do przeobrażenia potrzebne nam jest całe życie.
Zobaczyliśmy, że Jakub wciąż był człowiekiem naturalnym, choć nie był szczególnie grzeszny. Myślę, że jako wierzący bardzo żałujemy swojego grzesznego postępowania i w pełni zdajemy sobie sprawę ze swej grzeszności. Ale nie jestem pewien, czy w takim samym stopniu pogardzamy naszą naturalnością. Czy nasza naturalność przedstawia dla Boga tak samo duży problem jak grzeszność?
W pewnym sensie tak. Ale to wcale nie znaczy, że umniejszamy tu wagę grzechu. Żeby rozwiązać problem grzechu, jednorodzony Syn Boży musiał stać się człowiekiem i umrzeć na krzyżu zamiast nas. Dlatego absolutnie nie zamierzamy tutaj porównywać ze sobą problemu grzechu i naturalnego życia. To dwie różne rzeczy i trudno je ze sobą porównywać. Musimy przyjrzeć się tej sprawie z innego punktu widzenia, z punktu widzenia doświadczenia życia. Nasza naturalność, czyli nasz naturalny budulec i charakter, stanowią dla Pana straszliwy problem. My często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak wizji Bożej ekonomii. Bóg nie chce, żebyśmy zostali jedynie wybawieni od sądu. On pragnie także zbawić nas w swoim życiu i przeobrazić. To smutne, jeżeli ktoś przez całe życie jest chrześcijaninem, lecz w swojej duszy niczym nie różni się od niewierzącego. Historia Jakuba pokazuje, że Bóg nie może zrealizować swojego zamysłu wobec ludzi, którzy prowadzą naturalne życie. Musimy być przeobrażonymi wierzącymi, którzy żyją w zmartwychwstaniu. Pan bez większych trudności może sobie poradzić z problemem naszych grzechów. Duch nas przekonuje, my się nawracamy i otrzymujemy usprawiedliwienie, przebaczenie i oczyszczenie. Coś takiego może dokonać się w krótkim czasie, ale uporanie się z naturalnością wymaga długiego czasu. Duch życia musi w nas pracować i doprowadzić do naszego przeobrażenia. Tak więc z punktu widzenia wyzwania, jakie stanowi nasza naturalność, jest to dla Boga równie duży problem jak grzech.
Powróćmy do naszego studium życia 31 rozdziału Księgi Rodzaju.
Jakub miał słabości, bo nie był dojrzały. Nie modlił się, bo był Jakubem. Rozwiązywał problemy w taki sposób, że uciekał od Labana. Ucieczka z pewnością nie jest szlachetnym sposobem rozwiązywania problemów. Ale chodzi o to, byśmy zobaczyli, że Bóg zezwolił nawet na takie niecne zachowanie. Co się stanie, gdy się pomylimy? Możemy się mylić. Nie żałujmy pomyłek. Nawet pomyłki współdziałają ze wszystkim dla naszego przeobrażenia. Nikt z nas nie jest stuprocentowo szlachetny, szczery, wierny ani sprawiedliwy. Tylko Pan Jezus, człowiek, był szlachetny, szczery, wierny i sprawiedliwy. Nikt z nas taki nie jest. Wszyscy mamy swoje słabości. Wszyscy mamy naturalne słabości. Dlaczego Jakub uciekał przed Labanem? Bo był słaby. Czego mu brakowało? Wiary. Nie umiał też, nie chciał się poświęcić. Ale Bóg dobrze o tym wie. Nawet gdy się mylimy, gdy popełniamy błędy, czuwa nad nami Boża opatrzność. Postarajcie się dobrze mnie zrozumieć. Bóg w swej opatrzności używa nawet naszych błędów do tego, by nas przeobrazić. Nie zachęcam was do popełniania błędów. Sądzę, że nikt z nas nie chce popełniać błędów. Nie planuję sobie, że będzie je popełniał. Mogę zaświadczyć, że co dzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok modlę się: Panie, zachowaj mnie od popełniania błędów. Nie planuję popełniania błędów. Nienawidzę je popełniać. Ale muszę przyznać, że parokrotnie popełniłem poważne błędy. Mogę zaświadczyć, że nic tak nas nie przeobraża, jak nasze błędy. Powiecie może, że chcę stwierdzić: czyńmy zło, by z tego wynikło dobro. Nie to mam na myśli. Jeśli sobie zaplanujemy, jeśli specjalnie będziemy robili błędy, to nas nie przeobrazi. Przeciwnie, sprawi to, że będziemy się czuli poniżeni i potępieni. Ale jeśli będziemy ze wszystkich sił starali się nie popełniać błędów: o Panie, zachowaj mnie od zbłądzenia, trzymaj mnie w swoich rękach, zachowuj mnie w sobie, nie pozwalaj, bym popełniał błędy. Panie, drżę z bojaźni w Twojej obecności. Po 3 miesiącach popełnimy wielki błąd. Takiego błędu Pan na pewno użyje w swej opatrzności do tego, by nas przeobrazić.
Usłyszeliśmy właśnie o czymś, co przy niewłaściwym zrozumieniu łatwo można błędnie zastosować. Czy mógłbyś jeszcze raz wyjaśnić, w jaki sposób Bóg potrafi wykorzystać nawet nasze błędy do tego, by nas przeobrazić?
Pamiętajmy o jednym. Żeby nigdy nie usprawiedliwiać się w obecności świętego, sprawiedliwego i pełnego chwały Boga. Grzechy, przewinienia i wykroczenia i błędy to poważne sprawy. Nigdy nie lekceważmy ich i nie mówmy: no cóż, doszło do tego, ale w końcu i tak wyszło mi to na dobre, więc pewnie nic takiego się nie stało. To nieprawda. Absolutnie nie mówimy, tak jak niektórzy niesłusznie oskarżali o takie słowa apostoła Pawła, że czyńmy zło, by z tego wynikło dobro. Nie mówimy, popełniajmy błędy, by mogło nastąpić przeobrażenie. Nie o to tutaj chodzi. Rzecz w tym, że popełniamy błędy, ale zawierają się one we wszystkim, co działa dla naszego dobra, zgodnie ze słowami apostoła Pawła w liście do Rzymian 8:28. Ważne jest tutaj to, że Pan wykorzystuje nasze błędy, żeby nas przeobrazić. My popełniamy jakiś błąd i znajdujemy się z tego powodu w określonej sytuacji. Bóg nie chce tego błędu zatuszować, ale teraz w swej opatrzności, w swej mądrości używa go do tego, by nas przeobrazić. Co za chwała dla naszego przemądrego Boga, że On potrafi odnieść wielką korzyść z naszych błędów i w ten sposób zamienić je w błogosławione doświadczenie przeobrażenia. Dlatego z jednej strony módlmy się o to, by unikać błędów. Starajmy się ich nie popełniać. Z drugiej jednak strony możemy cieszyć się, że nasz Bóg działa suwerennie i jest w stanie sprawić, i naprawdę sprawia, że nasze błędy dają Mu okazję do tego, by nas przeobrazić. Możemy więc w pewnym sensie powiedzieć tak. Nawracajmy się ze swoich błędów, ale się nad nimi nie użalajmy. Nie marnujmy dzisiejszego dnia, żałując tego, co działo się w przeszłości, lecz spoglądajmy ku Panu, wypatrując Jego łaski. Módlmy się do Niego i ufajmy Mu, że On wykorzysta nasze błędy do tego, by nas przeobrazić. Co za chwała dla przeobrażającego Ducha Trójjedynego Boga.
Bardzo pomocne słowa. Dziękuję Ci za to wyjaśnienie. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium. No man
is trustworthy. Ludzie nie są godni zaufania. Jesteśmy w Pańskich rękach. Musimy sobie uświadomić, że nikt, nawet najbliżsi krewni, nie są godni zaufania. Nie pokładajmy ufności w żadnym człowieku. Jeśli wiemy, że zostaliśmy powołani i Bóg przeprowadza nas przez proces przeobrażania, powinniśmy sobie też uświadomić, że proces ten zależy tylko i wyłącznie od Niego. Tu nie chodzi o to, że ufamy komuś, jakiemuś człowiekowi. Nie, nie pokładajmy ufności w nikim, ani nikogo nie obwiniajmy. Nie trzeba nikomu ufać, nie trzeba też nikogo obwiniać. Czy nasz wuj jest szczery, wierny, godny zaufania, czy też nie, mówmy: chwała Panu. Chwała Panu. Bóg działa suwerennie. Nie jestem w rękach mego wuja, tylko w rękach Boga. Nawet mój wuj, który tak bardzo nie zasługuje na zaufanie, jest w rękach opatrzności ze względu na moje przeobrażenie. Musimy sobie uświadomić, że wszyscy ludzie, wszystkie rzeczy, wszystko, co dzieje się wokół nas, wszelkie okoliczności są narzędziami, za pomocą których Bóg nas przeobraża. Jeśli do naszego przeobrażenia potrzeba kogoś, kto jest niezwykle szczery, Bóg takiego kogoś znajdzie. Przeważnie jednak potrzebujemy raczej takiego wuja jak Laban. Dobrze, żebyśmy zrozumieli, że nie powinniśmy ufać swojemu otoczeniu, ani też nie powinniśmy na nikogo narzekać. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystkich. Módlmy się wręcz: Panie, dziękuję Ci za moje słabości. Chwała Panu. Nasza słabość również jest sposobem, za pomocą którego Bóg nas przeobraża. Najważniejszą osobą w tej scenie jest sam niewidzialny Bóg i Jego niewidzialna ręka. Nie jest to historia życia człowieka. Nie, to objawienie o Bogu, który przeobraża. Kluczową postacią nie jest tutaj Laban, ani Jakub, ani nikt inny, tylko ukryty Bóg, który działa suwerennie i przygotowuje odpowiednie dla nas otoczenie. Kluczową postacią jest sama opatrzność, Bóg, który nas przeobraża. Chciałbym, abyśmy wszyscy ujrzeli ten obraz. Jestem przekonany, że to pomoże nam odpocząć w Chrystusie i uwierzyć, że niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy i w jakiej sytuacji się znajdujemy, nic złego się nam nie stanie. Dlaczego? Bo jest nad nami ręka przeobrażającej nas opatrzności.
Bardzo podobał mi się ten fragment wykładu. Mam nadzieję, że także wielu naszym słuchaczom. Ale choć brzmi to bardzo zachęcająco, nie jest łatwo w pełni zrozumieć, że wszystko, co znajduje się wokół nas, pochodzi z rąk przeobrażającej nas opatrzności. Skąd możemy wiedzieć, że tak naprawdę jest?
Wiąże się z tą kwestią wiele spraw i nie twierdzę, że sam je wszystkie świetnie znam. Niestety nie mamy czasu, żeby się nimi wszystkimi dzisiaj zająć. List do Rzymian 8:28, wspominaliśmy go tutaj dzisiaj, mówi, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Im bardziej Go kochamy i im bardziej zależy nam na tym, co leży Jemu na sercu, tym lepiej będziemy mogli pojąć, że On wykorzystuje to, co nas spotyka, do tego, by zrealizować swój zamysł. Jeżeli Go nie kochamy, czyli jeśli nie skłaniamy swego serca ku Niemu, podczas gdy przechodzimy przez różne sytuacje, trudno nam to zrozumieć. Apostoł Paweł mówi też w tym fragmencie, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Jeżeli nie wiemy, na czym polega odwieczny Boży zamysł, bądź pojmujemy go błędnie, nie będziemy mogli właściwie zrozumieć, że to, co Bóg w swej opatrzności przygotowuje w naszym życiu poprzez rozmaite okoliczności, służy właśnie realizacji tego zamysłu. Natomiast jeżeli mamy wizję Bożego zamiaru, przedstawioną w Nowym Testamencie, stopniowo wizja ta pomoże nam uświadomić sobie związek pomiędzy tym, czego doświadczamy, a Bożym zamiarem. Wspomnę może jeszcze krótko o dwóch innych sprawach. Po pierwsze, im bardziej będziemy jedno z Panem w różnych trudnych sytuacjach i będziemy otwarci na przyjęcie Jego zaopatrzenia, tym lepiej będziemy rozumieli, co tak naprawdę się dzieje. Po drugie, potrzeba nam posługi i społeczności ze strony tych, którzy rzeczywiście znają Boga. Nie chodzi o to, żebyśmy lepiej rozumieli doktrynę w teorii, tylko o praktykę. Potrzebujemy ludzi, którzy mogą być dla nas przykładem przez to, że są jedno z Panem, kochają Go zgodnie z Jego zamiarem we wszystkim, co ich spotyka. Ich świadectwo oraz posługa pomogą nam zrozumieć, że Jezus Chrystus jest naszym Panem ze względu na Boży zamysł.
Dziękuję Ci bardzo za ciekawą i pomocną rozmowę.
Niech Pan błogosławi wszystkich naszych słuchaczy w podążaniu za Panem, by zrealizować Jego odwieczny zamysł.
Amen. Naszym gościem był Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Mamy nadzieję, że słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Biblii. Wszyscy wierzący winni studiować święte i natchnione Słowo Boga. Każdy chrześcijanin powinien poznać rozległość i głębię jej objawienia. Aby jednak jasno zrozumieć, co Bóg w nim mówi, musimy przystępować do studiowania Jego Słowa w odpowiedni sposób. Wydano wiele dobrych książek poświęconych studiowaniu Biblii. Większość z nich jednak koncentruje się niemal wyłącznie na kwestii metod. Nie poświęcono w nich należytej uwagi temu, jakim człowiekiem trzeba być, by ją skutecznie studiować. W książce Jak studiować Biblię Watchman Nee podaje praktyczne wskazówki przydatne każdemu, kto pragnie poznać i zrozumieć Słowo Boże. Pokazuje też, jakimi ludźmi musimy być przed Bogiem, by Jego żywe Słowo do nas przemawiało. Nawet najlepsze metody bowiem przyniosą niewielką korzyść, jeśli nie będziemy właściwymi ludźmi przed Panem. Polecamy tę pozycję wszystkim słuchaczom. Książka Jak studiować Biblię jest dostępna w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.